Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, jak zwykle późno popołudniowo piątkową porą. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dziś, po tym jak tydzień temu zdruzgotałeś nasze mity i stereotypy dotyczące Bizancjum, już nie jest tak łatwo wieszać na nim psy.
Porachujemy wam lachy jeszcze bardziej kości. Żartuję, spokojnie, spokojnie. Tak, będziemy dalej pokazywać wam Bizancjum w pozytywnym świetle. Akcja afirmacyjna pro-bizantyjska. O co chodzi? No mówiliśmy wam, no, że najdelikatniej mówiąc, te różne wyobrażenia w kulturze pamięci polskiej Bizancjum, które do dzisiaj mamy, że Bizancjum, bizantyjski i tak dalej, no są negatywne, nazywając rzecz po imieniu. Natomiast to jest tak, no, że oczywiście widać to też w architekturze. Opowiemy wam dzisiaj o stylu neobizantyjskim w XIX-XX wieku, który był popularny na całym świecie. U nas, no nie bardzo, ale są wyjątkowe, nawet bym powiedział spektakularne przykłady tego stylu w Polsce. I opowiemy wam dzisiaj o Złotej Kaplicy, zwanej inaczej Kaplicą Królów Polskich z Katedry w Poznaniu. Oczywiście będą też motywy ukraińskie. Wybierzemy się nad Morze Śródziemne, bo jest u nas szaro, buro, zimno, więc taki zrobimy sobie tak zwany city break, jak to się mówi po polsku. Oraz pokażemy wam Bizancjum w Wielkopolsce, na początku państwa polskiego.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
O co chodzi z tą neobizantyjską architekturą? Oczywiście jest na wielką skalę w krajach prawosławnych, tak? To oczywista oczywistość, ale też, i to nawet można powiedzieć, że jeśli chodzi o chronologię, to jest pytanie, pojawia się wcześniej, od późnych lat 20. XIX wieku w Europie Zachodniej. Na zasadzie, no, że to nie jest wartościowane pozytywnie, jest w tym tak zwana, w cudzysłowie, egzotyka, więc to się podoba. Potem będziecie mieli też te wszystkie neo, na przykład mauretańskie motywy. A jednocześnie mamy coś takiego, albo nawet równolegle się pojawiają, one się będą łączyć na zachodzie, mieszanka będzie czasami Bizancjum z motywami właśnie takimi neo-mauretańskimi. Na zasadzie troszeczkę, że robimy taki, wiesz, fascynacja orientem, nie orientalizmem. I no, jest to związane też z tym, no, że jest wtedy rosnąca świadomość. My wiemy już z poprzedniego odcinka, że w Polsce jest raczej postrzeganie na zasadzie, że taka pryzmat Moskwy, Rosji, na spojrzenie na Bizancjum. Natomiast no, w Europie Zachodniej bardzo często jest ta świadomość, no, że cały ten basen Morza Śródziemnego został w średniowieczu bardzo silnie ukształtowany przez Bizancjum i bez Bizancjum nie ma Europy, mówiąc najprościej. I widać to w architekturze, w takich no, spektakularnych budowlach, jak na przykład Bazylika Sacré-Cœur w Paryżu, którą na pewno, jak byliście, to zwiedzaliście, w Marsylii katedra. Bazyliki, które budowała Francja, jeszcze jedną bazylikę w Marsylii, a potem w ramach, taka była tendencja, jeśli chodzi o kolonializm francuski, że w Tunisie znajdziecie taką katedrę, w Algierze właśnie w stylu neobizantyjskim. W Wielkiej Brytanii w ogóle powstał lata 50-80, rozwinął się w miejscowości Bristol, po prostu styl Bristol-bizantyjski. Bristol-bizantyński. Nie myślić od razu z hotelem Bristol, ale nie przypadkiem ta nazwa. I tutaj właśnie były domieszki architektury mauretańskiej. Czyli mamy też pewien eklektyzm, synkretyzm. Najwybitniejszym brytyjskim dziełem neobizantyjskim jest, słuchajcie, katolicka katedra westminsterska, nie ta anglikańska, tylko katolicka, tak? W Stanach jest gigantyczna w Waszyngtonie Bazylika Niepokalanego Poczęcia i to jest jeden z największych kościołów na świecie i największa katolicka świątynia w Północnej Ameryce. Właśnie w tym stylu neobizantyjskim powstała w okresie międzywojennym. Dla nas jest ciekawa, bo jest związana z postacią, o której wam trochę już opowiadaliśmy, jak posłuchacie starych podcastów, Jan Henryk Rosen, który był Polakiem i który bardzo dużo malował freski, mozaiki i tak dalej i w Stanach, i w Polsce, w tym bardzo Lwów, i to jeśli chodzi o kwestie wyznaniowe, to zobaczymy go jako osobę bardzo zafascynowaną sztuką bizantyjską i tutaj między innymi wśród katolików w Stanach Zjednoczonych promujących też świętych bardzo ważnych dla grekokatolików, tak? Wśród rzymskich katolików promujących dla tych grekokatolickich, więc on stworzył tam no, gigantyczną mozaikę, tak? Na przykład właśnie w tej bazylice. Więc mamy to, jak widzicie, no, zjawisko globalne, bardzo ważne i można powiedzieć, a co z nami? No i odpowiadamy Mikołajem Rejem, Polacy nie gęsi, swój, mimo wszystko, mimo wszystkich tych uprzedzeń, stereotypów, uogólnień, też swoją architekturę neobizantyjską mają. I to jeden z pierwszych przykładów i można powiedzieć taki, który no, klasy światowej, bo pod względem i malowiteł, i prawda, zdobień złotych, i stąd nazwa Złota Kaplica, albo inaczej Kaplica Królów Polskich, to właśnie znajduje się w katedrze poznańskiej. I to jest tak, że kaplica była stara, średniowieczna, potem pożary po wodzie zniszczyły, no i trzeba było odbudować, bo było przekonanie, tutaj jest oczywiście ku pokrzepieniu serc, nazywano Kaplicą Królów Polskich albo pierwszych monarchów, tam Mieszko I Bolesław Chrobry. No, przypominam wam, no, że wiadomo, że w szkole nas uczą cały czas o tym Królestwie Polskim, tylko no, Mieszko I nie był królem, Chrobry był krótko królem, i potem mamy coś takiego, że jak spojrzycie na historię Polski, no to jego syn Mieszko II był kilka lat królem. Potem długa przerwa, Bolesław Szczodry 3 lata królem. I potem mamy ponad 200 lat przerwy. 200 kilkanaście. I tak naprawdę dopiero od Łokietka, od 1320 można powiedzieć, że no mamy królestwo pełną gębą, w tym sensie, że każdy następny władca jest królem. I mamy normalnie koronację. Czyli no to jest ta specyfika, że no chcieliśmy, to jest XIX wiek, nie ma Polski na mapie świata, więc staramy się
podnieść na duchu społeczeństwo.
Podnieść na duchu społeczeństwo i Mieszko też zostaje koronowany, chociaż wiemy, że no jakby to powiedzieć, to nieprawda. I to na tle innych państw w regionie w średniowieczu, no żeby też było jasne, no jak spojrzymy na Skandynawię, na Węgrów, no to tam jak już ktoś został królem mniej więcej w tym czasie, albo nawet trochę wcześniej niż Bolesław Chrobry, no to już potem ciurkiem, jednym ciągiem cały czas mamy królów, tak? Więc to jest ta specyfika nasza, no że no
mieliśmy... Taka nieciągłość.
Tak, no najdelikatniej mówiąc, tych 360 lat między Mieszkiem I a Władysławem Łokietkiem, to 15 lat w Polsce było królestwo.
To oto jak tego nie... zestawienia mogłeś oszczędzić. Ten
przepraszam was bardzo, to jest 4% i to z takimi... to jest tak, że najdłużej to był Czech jeden. Prawie, tak? I ten Mieszko II. No to no, Czech jeden, wybitny Wacław II, który teraz nagle... Znaczy, to jest... Mówiliśmy wam o nim też nieraz, bo ja go bardzo lubię, bo jest niedoceniony bardzo. Bo tam nam się kojarzy Czech, Niemiec, co on tutaj nam będzie, Pepik, się rozpychał. Ale no teraz te najnowsze badania wskazują, że rozwój Wawelu to on, a nie Kazimierz Wielki. No, no niestety, no przykro mi, no, co ja mam powiedzieć. I teraz tak, więc pomysł się narodził, 1815, trzeba było uzbierać pieniądze, zaraz wam opowiemy o tym. W 1836-37 budowa. Wtedy zrealizowano tą nową kaplicę, spektakularną, neobizantyjską. I teraz tak, Mieszko I i Bolesław Chrobry prawdopodobnie są w katedrze. Pochowani zostali, wszystko na to wskazuje, ale no nie ma grobowca, w którym można powiedzieć, o tutaj leżą Mieszko, a tutaj leży Bolesław. Przepraszam, że teraz taka trochę nekropolityka, ale to jest też polska taka specyfika, że no nie ma ich w stanie takim zachowanym, powiedzmy, że ich zwłoki są, stanowią całość, tak? Nie ma. Z tego powodu no tutaj musimy złożyć reklamację do naszych czeskich braci z południa, bo się Brzetysław książę zdenerwował i nas bardzo solidnie zdewastował. I włącznie z tą katedrą. No dobra, ale skąd ten neobizantyjski styl? Wybór tego stylu, zapytacie się.
Bo oczywiście, w połowie XIX wieku, dodajmy.
Tak, idea była taka, że generalnie, jak zaraz wam pokażemy, hrabia Edward Raczyński no, chciał bardzo, sam z Wielkopolski, pokazać, no tam mają kaplicę zygmuntowską na Wawelu, Jagiellonów, to my tu będziemy mieli piastowską, tak? I jak zbieramy pieniądze, no to oczywiście początki państwa polskiego, imperium. Więc na przykład mapa była dołączona, Polska od Łaby do Dniepru. Do Kijowa, bo się wyprawił do Kijowa. A dlaczego nie? W Muzeum Narodowym w Krakowie niedawno była taka wystawa o dzieje kultury Polski. Między innymi była też taka wizja, obszar kulturowy Polski, przestrzeń kulturowa. I ona też była od Odry, nie od Łaby, od Odry do Dniepru. No dobra, ale teraz historia. Skąd to Bizancjum? No więc po pierwsze, pamiętajcie, że jak wyjdziecie do katedry i będziecie, nie można wejść do samej kaplicy, tylko się ogląda, no to widzimy, że na przykład jest obraz przedstawiający kogo? Ottona i Bolesława Chrobrego, jak się modlą przy grobie świętego Wojciecha. Tutaj już wychodzimy uniwersalnie, patron regionu, Czech, czyli nie tylko Czesi dewastują, ale żeby nie było, to pokazujemy ich pozytywny wkład w historię Polski. I oczywiście to jest no duchowny, który próbował nawracać Prusów, jak wiemy, i skończyło się to dla niego tragicznie i dzięki temu mógł Bolesław Chrobry wykupić zwłoki i relikwie i tak dalej, ale to też postać formatu europejskiego, bo odwiedzał Rzym, przyjaźnił się z papieżem Sylwestrem, a papież Sylwester, to jeszcze rozszerzamy, bo na przykład uczył się w północnej Hiszpanii, Katalonii i miał kontakty z nauką arabską i też się przyczyniał do tych można powiedzieć, wymiany kulturowej, tak? Więc mamy postać, zobaczcie, że my wchodzimy w szerszy obieg. I teraz tak, przyjeżdża Otton III, zjazd w Gnieźnie, pamiętacie z innych podcastów, włócznia świętego Maurycego, dostaje jedną z Bolesław Chrobry. Oczywiście jest motyw taki, że tutaj jak posłuchacie sobie, to włócznia też pochodzenie. Wszystko jakby nagle się okazuje, że ma jakieś korzenie w Bizancjum. I sam Otton III to kto? No można powiedzieć pół Rzymianin, w sensie Grek, bo mama to Teofano, księżniczka bizantyjska. I wtedy, to są te czasy, kiedy mamy, oczywiście zaraz wam to opowiemy, ekspansję właśnie Kijów i tak dalej, i poprzez Kijów nawiązanie kontaktów przez Polskę z Bizancjum, zaraz wam to pokażemy, ale jak to się dzieje? No z tego powodu, że mamy chrystianizację Rusi Kijowskiej 988 i wówczas no, mamy pierwsze małżeństwo Piastów z Rurykowiczami, można powiedzieć pierwsze małżeństwo teraz, a historycznie mówię polsko-ukraińskie, znane historycznie, po ukraińskim w sensie południowa część Rusi Kijowskiej. I kto to jest? Świętopełk, syn Włodzimierza Wielkiego, to jest ten władca, który przyjął chrzest, którego żoną była Anna, siostra Bazylego Bułgarobójcy. Tak? Teraz to wszystko jest istotne w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej, relacji Macedonii Północnej z Bułgarią, bo tylko wam przypomnę, że właśnie tych Bułgarów, którzy on zabijał, to Bułgarzy mówią, to byli Bułgarzy, Macedończycy mówią, nie, to byli Macedończycy. No i matką Świętopełka była inna Greczynka. Włodzimierz generalnie w swoim życiu miał bardzo wiele partnerek. Szczególnie przed 988, kiedy z tym nie było problemu. No generalnie miał...
Zgodę na religię.
Też, tak, miał też liczne nałożnice, a potem no generalnie, powiedzmy tak, nie był dogmatyczny w sprawach monogamii. Ale to wam pokazuje bardzo dobrze. Potężny, naprawdę to jest okres, to się nazywa dynastia macedońska wtedy panująca w Bizancjum, potęga. Bizancjum jest wtedy naprawdę potęgą i emanuje, jest recepcja kultury bizantyjskiej naokoło. W tym, słuchajcie, jak będziecie w Kordobie w Hiszpanii, to miejcie świadomość, że kalif, oczywiście potężni kalifowie i tak dalej, zapraszają rzemieślników, którzy są najlepsi. Chcemy mieć najlepszych na świecie, proszę bardzo, z Bizancjum, pracują tam w meczecie. tak? No jak chcemy mieć coś najlepszego na świecie, to okazuje się jednak Bizancjum. I w efekcie on daje za żonę jakiemuś, no z jego perspektywy, barbaria dziku z północy, swoją siostrę Annę. To wam pokazuje, no, pozycję Włodzimierza. Więc mamy, już widzicie, od Waregów do Greków tą konekcję. Więc Świętopełk, syn Włodzimierza, matka najprawdopodobniej Greczynka, jest właśnie kim? Zięciem Bolesława Chrobrego. I Chrobry dlatego wyprawi się na Kijów, jak po to, żeby wspierać swoją córkę i swojego zięcia, żeby osadzić ich na tronie. I w efekcie, w pewnym stopniu, można powiedzieć, staje się protektorem. To jest ten okres naprawdę imperialny, dlatego się tak podobał. Pamiętacie, jak opowiadaliśmy, biegają dzisiaj po Sejmie nie tylko z gaśnicami, tylko mamy tych chłopców z Konfederacji. Z mieczykiem Chrobrego, tak, Szczerbie, co opowiadaliśmy, że niby wyszczerbił i tak dalej. Oczywiście szczerbiono wtedy, tylko problem jest, że na Złotej Bramie, której jeszcze nie było, ale nie szkodzi. To są detale, didaskalia. Tak? Co jest kluczowe teraz w tej historii? Że poprzez Ruś Kijowską jest wyjście na Bizancjum w polskiej historii. I tutaj jest coś takiego, że na przykład syn Bolesława Chrobrego, król polski Mieszko II, jest chwalony w źródłach historycznych za znakomitą znajomość greki. O. Na przykład. I teraz kto jest jego żoną? Rycheza. To jest pierwsza królowa Polski. I co o niej wiemy? Wnuczka Teofano. Bo to była siostra Ottona III. Czyli zobaczcie, że jest ona wnuczką księżniczki bizantyjskiej, pierwsza królowa Polski. A jej syn, Kazimierz Odnowiciel, który po tym, jak Brzetysław zdewastował, jak mieliśmy tak zwaną reakcję, jak to się ładnie mówi językiem marksistowskim, pogańską, to on odbudował Polskę, stąd Odnowiciel, i ożenił się z kim? Z Marią Rurykowiczówną. Kolejne. To będzie już tak normalnie, żenimy się na wschodzie, albo też wydajemy tam nasze księżniczki. I kim ona była? Prawdopodobnie córką Anny. Tej Anny, siostry Bazylego, bułgarobójcy, jednego z najwybitniejszych cesarzy bizantyjskich i żony Włodzimierza Wielkiego. Czyli jak widzicie, mamy ewidentnie silne skoligacenie Piastów na początku historii państwa polskiego z Bizancjum. Co oczywiście było bardzo, bardzo nobilitujące. Więc jak zdobył Kijów Chrobry, wyszczerbił miecz, to wtedy wysłał do Konstantynopola poselstwo. I w poselstwie, pamiętajmy, że niemiecki kronikarz Tietmar z Merseburga, on nas nie lubił. Szczególnie Chrobrego, więc po prostu oczywiście teraz będzie trochę arogancko, pewnie to było kulturalnie, dyplomatycznie, ale tak to napisał, że Chrobry wysłał posłów do pobliskiej Grecji. To jest polskie imperium. Pobliska Grecja, zaraz wam to wytłumaczę. Którzy mieli zapewnić tamtejszego cesarza? Bazylego bułgarobójcę. Tego, co Bułgaron nie przepuszczał, tak? O jego życzliwości, jeżeli cesarz ze swojej strony zechce dotrzymać wierności i przyjaźni. W przeciwnym wypadku, mieli mu oświadczyć, Bolesław stanie się go zdecydowanym i nieustępliwym wrogiem. Widzisz, jak jest don't mess with Texas, don't mess with Bolek.
Gramy na najwyższej półce. Tak. To jest
wtedy tak. Jeszcze nie jesteśmy królami, przypominam. To jest 1018. To jest część większej wówczas, pamiętajcie, rozgrywki geopolitycznej w całej Europie, Cesarstwo Zachodnie, Wschodnie, opowiadaliśmy wam o tym. Skąd ten motyw, że pobliska Grecja? No bo jeśli jest ekspansja Polski na część Rusi Kijowskiej, te tak zwane, teraz jest spór, czy w ogóle wtedy nie używano tego terminu, te Grody Czerwińskie, czyli ta Galicja Wschodnia, Ruś Czerwona, Ruś Halicka przyszła, czyli kierunek wzdłuż Dniestru, kierunek na Morze Czarne, no to na północnych wybrzeżach Morza Czarnego, czyli dzisiejszej Ukrainy, przecież jest Bizancjum, tak? Więc już naprawdę jest tylko step i są pieczyngowie, koczownicy tureccy pomiędzy, tak? O których zaraz opowiemy. W kronikach dalej mamy informację, że po stronie Bizancjum na Sycylii w 1025 roku, czyli wtedy, kiedy koronuje się na króla Bolesław Chrobry, walczą po stronie Bizancjum przeciwko Arabom, między innymi Rusowie, Turcy, to znaczy Węgrzy wtedy, bo tak ich nazywano, i Wandalowie, to z regionu. Nas nazywano Wandalami. Czyli możliwe, że jacyś najemnicy z ziem nas, mówię, naszych przodków, z ziem Polan walczą po stronie Bizancjum. I teraz tak, inne motywy z tego okresu. Postać bardzo ciekawa, Anastazy Dziesięcienny. Od kościoła, który tak się nazywał, od dziesięciny, tak? Kościoła, ale cerkwi w Kijowie, który był greckim duchownym, intelektualistą i w 1018 roku są takie spekulacje, hipotezy, przypuszczenia, że trafił do Polski. I trafił szczególnie do Ostrowa Letnickiego. To jest jeden z najważniejszych ośrodków Piastów w Wielkopolsce. Dzisiaj jest tam Muzeum Pierwszych Piastów. Bardzo ważny gród. Badania archeologiczne zainicjował nie kto inny, ale też bohater naszego odcinka, hrabia Edward Raczyński, o którym zaraz więcej. Ale Ostrów Lednicki, o którym wam już trochę opowiadaliśmy, co znajdziecie? Krążek brązowy z napisem greckim, co znaleźli w ramach archeologowie prowadząc. Archeologowie, dobrze powiedziałem?
Tak.
Nóż do krojenia chleba ofiarnego, używany w bizantyjskich obrzędach kościelnych. Ale tu jest spór, czy to jest bizantyjski. Na pewno moneta grecka z czasów Bazylego Bułgarobójcy. Na pewno mamy to, co ciekawe, pamiętajcie, Bolesław Chrobry bije monety z napisami w cyrylicy. I co ciekawe...
Ciężko żyć z tą wiedzą.
Tak. Ten, ci wszyscy, cywilizacja łacińska. Słuchajcie, rysunek stempla przejęty z monet bizantyjskich. I co widać? Podobieństwo, jeśli chodzi o wyobrażenie władcy i stroju do cesarzy bizantyjskich. Bo to jest tak naprawdę, robią to tak samo, pamiętajcie, to Bizancjum, jak zaraz wam pokażę, przychodzi też z zachodu. No przecież odtąd III przywiózł różne rzeczy, w tym wspomnianą włócznię, tak? I w efekcie w jeziorze Lednickim znaleziono też, jak tak zanurkujemy, szukamy, no to znajdziemy też, uwaga, teraz będę musiał przeczytać, wędzidła jednokabłąkowe. To każdy, kto interesuje się hipiką, wyścigami konnymi, koniami i tak dalej, to wie, o co chodzi. Ja się aż tak bardzo nie interesuję, więc nie wiem, nie będę wam mówił dokładnie, co to jest, ale to jest generalnie z Wielkiego Stepu i to jest właśnie bardzo mocna podstawa do tej tezy, że by powiedzieć, tu mamy pieczyngów, czyli ten turkijski lud nomadyczny mieszkający między nami a Bizancjum. I to był też moment, kiedy dochodziło do interakcji między nami i Bizantyjczykami. Pomiędzy nami jest step i są nasi, byśmy powiedzieli, nasi rdzenni Amerykanie. W cudzysłowie o tym mówię, czyli
pieczyngowie,
nasi Indianie. My mamy tutaj swoich Indian, tak? Pomiędzy. Natomiast najcenniejszym przedmiotem kultowym, odkrytym na Ostrowie Lednickim, to jest wykonana z pozłacanej blachy brązowej stauroteka.
Co to jest stauroteka?
Uwaga, czytam. Niewielka puszka relikwiarzowa przeznaczona wyłącznie do przechowywania relikwii świętego drzewa krzyża świętego Chrystusowego. No. Czyli tego, na którym został krzyżowany Chrystus.
Czyli drzazgi z krzyża.
Tak, to najstarsza stauroteka odnaleziona na ziemiach polskich. Oczywiście uformowana w kształcie krzyża greckiego, krzyżowe wcięcie w środku, oprawiona, uwaga, trudny wyraz, ja się cały czas uczę, gagat, czarny bursztyn i skórzany futerał. Relikwiarz ozdabiały cztery rozetki oraz wygrawerowany w języku greckim hierogram Chrystusa litery HC na prawym ramieniu XC. Tak? Przypuszczamy, że znalezisko zawierało relikwie, właśnie jedne albo dwie drzazgi. I teraz tak, no nie ma wątpliwości, że to jest Bizancjum albo wpływy bizantyjskie w Niemczech. Ja wolałbym, żeby Bizancjum, bo to lepiej brzmi. Natomiast jest opcja, że Otton III, jedna z hipotez bardzo mocnych, że Otton III właśnie jak był w Gnieźnie, to dał jako prezent bardzo cenny Chrobremu. Pamiętajcie, że my wtedy wręczamy na przykład Niemcom jako prezenty wielbłądy. To jest ten motyw z pieczyngami. Ale to robi też sensację. Drogi Pawle, no takie zwierzę,
dzisiaj by zrobiło
sensację.
I to taki
dromader, prawda, nie z jednym, prawda, garbem, tylko z dwoma. I teraz tak, zbudowano w Ostrowie Lednickim kaplicę rotundę, która ma formę jak właśnie ta stauroteka, czyli krzyż wpisany w koło.
A.
No i tutaj znowu się pojawiają te wszystkie hipotezy, a może ten Anastazy tam też trafił. Inne wyjątkowe znalezisko, grzebień z kości słoniowej. Jedyny taki na terenie Polski. Ornamentyka, surowiec, technika. Jeśli chodzi o ornamentykę, co widzimy? Na skrajach grzebienia figurki lwów. To na pewno jest przedmiot, który należał do naprawdę najwyższego dostojnika kościelnego. I to są te tak zwane grzebienie liturgiczne od V wieku z Egiptu, najprawdopodobniej Bizancjum. Czy jak widzicie, w bardzo ważnym miejscu dla piastów w Wielkopolsce mamy ewidentnie dużo rzeczy pochodzenia bizantyjskiego. Okej. Okay.
Znaczy, nie, może, są jakieś domysły, do czego mógł służyć grzebień liturgiczny? W sensie...
Na przykład, że trzeba było się przeczesać, tak? No. Na przykład, no, drogi Pawle, ja nie jestem duchownym.
Szkoda, że tej tradycji już nie ma.
Są pewnie jakieś grzebienie, no ale no nie z kości słoniowej. No,
wszyscy, którzy regularnie uczęszczają do kościoła, widzą, że nie ma.
Tak.
Niestety.
Ale dobrze, wróćmy do, bo zrobiliśmy wyprawę w zamierzchłe czasy do początków piastów i państwowości polskiej. Wracamy do XIX wieku, do hrabiego Edwarda Raczyńskiego, który cały czas tam pewnie do nas puka. Panowie, panowie, miało być o mnie, tak? Oczywiście, panie hrabio, już. No więc właśnie hrabia Edward powołał komitet przewodniczy. Ewidentnie fascynacja jest u niego Bizancjum i Osmanami. W 1814 roku przez Odessę, czyli znowu, jak widzicie, szlakiem przez Ukrainę, następnie Morze Czarne, Konstantynopol i Azja Mniejsza, Anatolia, gdzie prowadzi wykopaliska w Troi starożytnej. I dziennik z podróży do Turcyi, to jest naprawdę, posiada znaczącą wartość krajoznawczą, antropologiczną, właśnie ze względu na te wykopaliska, a także rysunki terenów, gdzie przebywał Raczyński, plus informacje takie właśnie etnograficzne o ludności miejscowej. Więc mamy jego wtedy wizytę w Konstantynopolu, tam okolicy, fascynacja pierwsza. Druga, sam Raczyński napisał, że trzeba koniecznie poznać architekturę bizantyjską w Kijowie, Konstantynopolu, ale szczególnie we Włoszech. Ravenna, wspaniałe kościoły, VI wiek bizantyjski, Wenecja, Bazylika Świętego Marka, Palermo, gdzie mamy oczywiście legendarną kaplicę, prawda, Palatine, Monreale. Przypominam, że na przykład Ravenna wielki wpływ na Aquisgrán, tak? I na Karola Wielkiego. Czyli też cały czas, pamiętajcie, Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, czyli Bizancjum, oddziaływuje na Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie, nawet jeśli są w konflikcie. Więc ewidentnie jest bardzo duże zainteresowanie Raczyńskiego, bo taka jest wtedy moda. I to szczególnie w Niemczech, które pamiętajcie, co wam dużo opowiadaliśmy, no mamy coś takiego, że jest ta ekspansja na południe Niemców, która dochodzi do tego stopnia, że jeden z największych, moim zdaniem najwybitniejszy, jeden z cesarz rzymski, niemiecki, który można go nazwać też jedną z najciekawszych postaci w historii Europy, Fryderyk II, jest pochowany w Palermo. Tak? I tam jest niezwykle związany z historią południowych Włoch, gdzie, jak wiecie, spotykała się kultura arabska, bizantyjska i normańska. I teraz tak, kto oddziałuje na Raczyńskiego? Ludwik Bawarski. Król Bawarii, który właśnie pojechał do Palermo i wziął udział w tej kaplicy wspaniałej, która łączy właśnie tej Palatina, która łączy, jeśli chodzi o architekturę, wystrój wnętrza, elementy normańskie, bizantyjskie, arabskie, msza nocna, olbrzymie wrażenie. Mówi, ja chcę mieć to u siebie. No i proszę bardzo, w rezydencji w Monachium możecie do dzisiaj podziwiać, po powrocie 1826-1837 powstaje właśnie wspaniały zabytek sztuki neobizantyjskiej. Właśnie Ludwik Bawarski. Następnie buduje także opactwo świętego Bonifacego. Lata 1835-1840. Co jest punktem odniesienia, źródłem inspiracji? Ravenna. lista UNESCO, jak koniecznie musicie odwiedzić, polecamy właśnie architekturę VI wieku bizantyjską. Kolejna postać, znowu Niemiec, przykro mi, no przykro mi, Fryderyk Wilhelm IV, wówczas jest następcą tronu, to będzie król w latach 1840-1861, to on stłumi Wiosnę Ludów w Wielkopolsce. No tłumił ją oczywiście nie tylko ze względu, mógł powiedzieć, polscy nacjonaliści, ale ze względu na to, że wszędzie tłumił wtedy, no, rewolucję liberalną. Żona z Bawarii, więc tutaj jest ewidentnie też ten bawarski motyw. I Fryderyk Wilhelm IV jest tak zafascynowany, że właśnie bardzo chce, żeby co? Odrysowywać mu mozaiki. Czy to z Wenecji, czy z Rawenny. Tych wspaniałych bizantyjskich kościołów i niektóre, po tych, te odrysowane mozaiki, nie ma już tego kościoła w Berlinie, nie zachowały się, one są odtworzone w Berlinie. Raczyński go zna, Raczyński się z nim przyjaźni wtedy w latach 30., tak? Sam hrabia Edward jedzie na 2 miesiące do Włoch. Dokąd? Do Sycylii. I pisze o Sycylii po francusku. Wszystko tu piękne i szlachetne. I następnie wracając, Monachium odwiedził. No i oczywiście kościół. Ten w rezydencji wszystkich świętych, wzorowany na właśnie tej kaplicy palatyńskiej z Palermo. Więc ewidentnie mamy poprzez Niemcy, które tak historycznie ten związek z Włochami i we Włoszech południowych z Bizancją, tak dociera do nas też Bizancjum. I Raczyński pierwsze zamówienie zgłasza do Karla Schinkela. To jest architekt z Brandenburgii, jeden z najważniejszych, jeśli chodzi o początek XIX wieku. I oczywiście Schinkel też odwiedził Sycylię, też go zachwyciła ta mieszanka arabsko-bizantyjsko-romańska i projektuje w Wielkopolsce 6 kościołów, pałace, pałac arcybiskupów w Gnieźnie. Jego projekt to jest główny punkt odniesienia dla zamku w Kurniku, o którym wam opowiadaliśmy, gdzie mamy połączenie gotyku z architekturą islamską z Indii. To jest Wielkopolska, tak? Na terenie Polski dzisiejszej, żebyście mieli świadomość, to są kilkadziesiąt projektów. Kilkadziesiąt. W tym część to są oczywiście ziemie, które były no słabo związane z Polską, bo były częścią, tak, Prus, ale też na przykład oprócz Wielkopolski Warmia, która była częścią I Rzeczpospolitej. Jeden z takich bardzo ciekawych projektów to jest pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Trochę wam o nim opowiadaliśmy. To jest ta rezydencja Albrechta Hohenzollerna i Marianny Orańskiej, Dolny Śląsk. I to jest ostatni udokumentowany projekt. I to jest znowu mieszanka gotyku z elementami sztuki sycylijskiej, gdzie mamy elementy i arabskie, i bizantyjskie. Taka jest wtedy moda. Eklektyzm, łączymy i to przekonanie o pewnym uniwersalizmie w ramach basenu Morza Śródziemnego. Idziemy dalej. Jego uczeń to Duńczyk Teofil Hansen, który w latach 30., czyli wtedy, kiedy powstaje nasza Złota Kaplica, jedzie do Aten. I tam jest zafascynowany i sztuką bizantyjską, ale też sztuką antyczną grecką, więc mamy też neoklasycyzm. I z tym kojarzcie zarówno Schinkela, jak i Hansena, oprócz elementów bizantyjskich, neoklasycyzm. I najważniejsze budynki w Atenach zbudowane właśnie lata 30-40, tak zwane użyteczności publicznej, bardzo ważne dla budowy państwa nowoczesnego greckiego, to jest właśnie Duńczyk, Teofil Hansen, który następnie trafia do Austrii, i jest bardzo promowany, nawet zostanie, otrzyma tytuł barona, przez Franciszka Józefa, tego znanego nam wąsacza, który panował przez lat 52 plus 16, drogi Pawle, to jest 68, tak? I buduje w stylu neobizantyńskim dla Austriaków. I żeby było jasne, powiecie, moment, co to, skąd nagle, jakie prawa Habsburgowie do tego mają? No jeśli rządzili przez wieki Niemcami i odwoływali się do tradycji świętego cesarstwa rzymskiego, stąd te, jak mówimy w Polsce, straszymy, tak, dwugłowe, czarne orły, to jest Rzym, to jest Bizancjum. I widzimy to na przykład, jak będziecie w Wiedniu, to jakie są te regalia cesarskie, co widzimy? Kapa cesarska z koronacji. To są wzory z Sycylii arabskiej i napisy w alfabecie arabskim. Skarpetki rajtuzy, rękawiczki, dalmatyka, alba, to księża państwu wszystko wytłumaczą, miecz ceremonialny, wszystko z Palermo, z Sycylii, gdzie łączą się wpływy arabskie z bizantyjskimi i normańskimi. I w efekcie powiecie, no dobra, 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 ale Wiedeń, jaka Polska, po co ta wycieczka? Po to, że innym bardzo ciekawym dziełem z elementami neobizantyjskimi, jeśli chodzi o architekturę, to jest Dom Inwalidów Wojskowych we Lwowie. Zbudowany przez niego na początku lat 50., gdzie mamy wielki budynek. Fasada to jest 165 metrów. Naprawdę olbrzym. I to jest coś takiego, że trzypiętrowy budynek, rodzaj takiej twierdzy, nieotynkowana cegła żółto-czerwona. Zobaczcie sobie w Google, symetryczny rzut. Mamy cztery masywne wieże, duży dziedziniec, dwa skrzydła, ryzality i tak dalej. Naprawdę gigantyczny budynek i do tego są oczywiście elementy rzeźbiarskie, płaskorzeźby. Pracuje Polak, jeden rzeźbiarz, ale Polak to nic dla nas, no to Polak to żadna sensacja. My tu jesteśmy multikulti, więc dorzucimy Abel Marie Perrier, jak woda. Francuz, rzeźbiarz, działający we Lwowie przez wiele lat. Na Łyczakowie znajdziecie jego rzeźby. Jak będziecie kiedyś w kościele w Ukrainie Zachodniej, w Rutkach, gdzie jest pochowany Aleksander Fredro, to on właśnie zaprojektował grobowiec Fredry. I mamy właśnie na głównej fasadzie po obu stronach herby Cesarstwa Austrii, czyli czarny dwugłowy rzymski bizantyjski orzeł. I mamy oczywiście postacie najróżniejsze, wojownik, pokój, które właśnie symbolizują naukę, sztukę, wojownik, zwycięstwo i tak dalej, to wszystko jest. Część wnętrza niestety zaginęła, jeśli chodzi o wystrój rzeźbiarski, tam mieliśmy i arcyksięcia Karola i hrabiego tego słynnego Radeckiego, od którego był marsz Radeckiego, książę Schwarzenberg i tak dalej. No i tak, i to, czyli to wszystko mamy, jeśli chodzi o ucznia Schinkela. Ale Raczyński nie wybrał ostatecznie Schinkela. Wybrał kogoś innego. I kaplicę mu zbudował Włoch. Jednak Włochy. Włochy zwyciężają. Tak jak spowodowały, że tak naprawdę można powiedzieć, ten Fryderyk II jest cesarzem rzymskim, który Niemcy mówią nasz cesarz, Włosi mogą być, on też jest nasz. I Raczyński wybiera Franciszka Marię Lanciego. Lanci, który urodził się w mieście Fano, to są środkowe Włochy. Marchia po polsku się nazywa ten region, który studiuje w Rzymie. I to on właśnie z tą optyką bardzo silnie nakierowaną na Morze Śródziemne, on postanawia, że myślę, że rozmowa z Raczyńskim była taka: panie hrabio, ma być Bizancjum? Ma być jak Rawenna, która jest tuż obok, jakieś 100 kilometrów od Fano. Kojarzę, byłem, wiem, o co chodzi. Klient nasz pan. Będzie miał tą pan ode mnie. Co ciekawe, słuchajcie, Lanci, jak kiedyś będziecie słyszeć o tym, że wybory w Polsce wygrywa się w Końskich, to żebyście wiedzieli, że w Końskich jest też oranżeria, cieplarnia w stylu starożytnym egipskim.
W Końskich?
W Końskich.
Skąd się tam wzięła?
No właśnie, zaprojektował ją Franciszek Maria Francesco. Myślę, Maria Lanci.
Przyjechał do Końskich i pomyślał, o, jak, tak jak w moim malutkim Fano.
Nie, moment. No jak tam? Fano nie ma żadnych zabytków starożytnych egipskich. Z Egipt dla niego on nigdy nie był. Tylko oglądał publikacje w Rzymie. Jakie? No oczywiście z ekspedycji Napoleona do Egiptu. Tak? Więc stąd znał i też inne oczywiście dzieła poświęcone. Moda też była na, prawda, starożytną sztukę egipską w Europie. I Stanisław Małachowski, który, można powiedzieć, jak Edward Raczyński, on też miał ten motyw związany z Turcją. Był osobą towarzyszącą, czyli bez funkcji, w poselstwie legacji Piotra Potockiego. To jest rok 1789. Oni są tam przez 2 lata. To jest fajne bycie posłem. Możecie w muzeum w Pałacu Wilanowie zobaczyć obrazy, które przedstawiają tą legację. To jest Łabędzi śpiew Polski. Ostatnia taka wielkie, wspaniałe poselstwo. Postaw się, zastaw się, chcieliśmy się pokazać. Wtedy Potocki doprowadził do przygotowania sojuszu z Turcją Osmańską, który jest pod tym względem ten dokument wyjątkowy, że jest język świecki. Naprawdę czysta dyplomacja i tak dalej. O co chodziło? No, staramy się Konstytucję 3 maja przegłosować, staramy się budować nowoczesne państwo i ratować niepodległość, więc boimy się Rosji, szukamy sojuszników, a wtedy Turcja kolejny raz jest w stanie wojny z Rosją. Więc młody Małachowski jedzie i tam jest inicjowany w Wielkiej Loży Masońskiej. I słuchajcie, pamiętajcie, że w ruchu wolnomularskim jest taki motyw, że oprócz tradycji biblijnych mamy też odwołanie do symboliki egipskiej, właśnie starożytnego Egiptu. I tutaj należy szukać początków tej fascynacji starożytnym Egiptem. I w efekcie, jak oglądacie tą oranżerię, no to możemy zobaczyć na przykład takie motywy, że macie posągi siedzących faraonów, Memnonów, że mamy na przykład ciągi pseudo-hieroglifów egipskich, że mamy takie pylony zwieńczone charakterystycznymi, teraz cytuję, dla egipskiej starożytnej właśnie tej architektury, gzymsami zwanymi kawetto. Musicie sobie to zobaczyć. I to oczywiście nawiązuje do czego? Świątyń w Luksorze, w Karnaku, to wszystko w Końskich. Powtarzam. Miasta partnerskie, Luksor i Końskie. Przepraszam za taką drobną autoironię. Można bardzo wyraźnie też dostrzec głowę Hator.
O.
Z typową fryzurą, przepasaną wstęgami oraz przesadnie wymodelowane krowie uszy bogini. To można zobaczyć w Końskich. Nie krowich, tylko w Końskich. I teraz tak. Oczywiście znajdziecie inny przykład świątyni egipskiej, gdzie w warszawskich łazienkach. Ale to nie jest ta skala. Końskie są naprawdę spektakularne. Dlaczego ja tak tyle o tym mówię? W kontekście Bizancjum też. Pamiętajcie, że mamy dużo słyszymy o tym konflikcie Europy z Azją, Europy z Afryką, Zachód, Islam i tak dalej, Wschód, Zachód, też właśnie wschodnie chrześcijaństwo, zachodnie i tak dalej. Tak, były najróżniejsze konflikty, ale jednocześnie ten basen Morza Śródziemnego przez wieki, a nawet tysiąclecia był obszarem nieustającego przenikania się kultur. Tak naprawdę Franciszek Maria Lanci najbardziej odwoływał się do czasów Ptolemeuszy, czyli tej helenistycznej, czytaj, greckiej dynastii rządzącej Egiptem, Kleopatra, przedstawicielka, prawda, którą znamy w kulturze masowej, z tego powodu, że właśnie Aleksander Wielki podbija cały Bliski Wschód i Egipt, tak, i dociera do Indusu i do Indii, tak? Więc pamiętajcie o tym, że mamy przez wieki też coś takiego, że na Grecję oddziaływuje bardzo Bliski Wschód i Egipt. I nie ma też kultury greckiej bez tych kontaktów. Tak jak mówimy o tym, że prawda, Grecja to fundament, starożytna to fundament Europy. To też o tym pamiętajcie. Tak jak Bizancjum jest kolejną cegłą, bardzo ważną, zbudowaną na tych, prawda, fundamentach starożytnych. I tutaj kończymy.
Zakończymy 2020.
Życzymy wam wesołych świąt.
Do usłyszenia już w nowym roku, pod każdym względem pewnie lepszym, ale na pewno niezmiennym, jeśli chodzi o cykliczność naszego podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Jeśli państwo mają uwagi, propozycje, różne inne rzeczy do przemyśleń i upublicznienia, no to zapraszamy. Nasz adres to babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm, proszę śmiało pisać, a my słyszymy się w przyszłym roku. Do usłyszenia, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.